Dzień dobry. W 1970 roku niejaki Gabe Merkin rozmawiał z topowymi biegaczami światowymi. I jednym z pytań, które im zadawał, było, czy zgodziłbyś się przyjąć substancję, która w ciągu roku uczyni z ciebie mistrza olimpijskiego, a po roku zabije. I ku jego zdumieniu i jednocześnie przerażeniu połowa ankietowanych powiedziała, że jak najbardziej. Później podobne wyniki uzyskał Bob Goldman, który rozmawiał z przedstawicielami sportu walki i proponował im specyfik, który na 5 lat uczyni z nich niepokonanych w ringu, a po 5 latach, tak jak w poprzednim przypadku, zabije. I znów około połowa ankietowanych wyrażała chęć przyjęcia takiej kuracji. Co prawda coś, co obecnie funkcjonuje pod nazwą dylematu Goldmana, jest szeroko krytykowane w nauce, bo najnowsze badania m.in. australijskich naukowców pokazują, że zaledwie jedna osoba na 100 byłaby gotowa przyjąć substancję, która zabiłaby ją po tym, jak uczyni z niej mistrza olimpijskiego. Ale już na przykład 12 osób na 100 deklaruje w anonimowej ankiecie chęć przyjmowania substancji niedozwolonej, a jedynie szkodliwej, która mogłaby poprawić wyniki w sporcie. I prawdopodobnie dopiero ta sytuacja opisana przez Goldmana otworzyła oczy działaczom sportowym w latach 70. na to, jak doping jest niebezpieczny dla zawodników i jak bardzo może zaszkodzić wizerunkowi sportu w opinii publicznej. Bo musimy być szczerzy, że do tamtego czasu, w ciągu 100 lat historii sportu, nowożytnego sportu, w zasadzie nikt się tym tak na poważnie nie zajął, a niedozwolony doping był swego rodzaju tajemnicą Poliszynela. A jak szkodliwy dla wizerunku sportu jest to proceder? No, dość powiedzieć, że od 1996 roku zwycięzca Tour de France, najważniejszego wyścigu kolarskiego na świecie, aż 13 razy zostawał kolarz przynajmniej raz zawieszony za doping w czasie swojej kariery lub taki, który do dopingu się przyznał po jej zakończeniu. W 1998 roku 12 miejsce na trasie Wielkiej Pętli zajął Dariusz Baranowski. Gdybyśmy wykreślili z wyników tych kolarzy, którzy byli kiedykolwiek złapani na dopingu, awansował było na 5 miejsce. Jednak na dwóch kolarzy, którzy trasę wyścigu pokonali szybciej, przynajmniej raz rzucono cień podejrzenia o stosowanie konkretnych zakazanych substancji. I co? I okazuje się, że ktoś, kto otwierał drugą dziesiątkę, tak naprawdę mógłby cieszyć się z miejsca na podium. I może dla niektórych to nic wielkiego. Może inni powiedzą, że powinniśmy rozgraniczyć sport na taki, gdzie można robić cokolwiek się komu podoba i na taki czysty, prawdziwy sport z duchem olimpijskim. Ale bądźmy szczerzy, za wynikami sportowymi zawsze szły i zawsze będą szły pieniądze sponsorów, uznanie. I pomyślmy o tych wszystkich przypadkach, gdy ktoś, kto szczerze kocha dyscyplinę, którą uprawia, nie może się cieszyć na przykład z tego, że może z tego żyć dzięki wsparciu sponsorskiemu. Nie może usłyszeć hymnu narodowego granego specjalnie dla niego tylko dlatego, że ktoś grał niezgodnie z regułami, że ktoś grał na wskroś nie fair i, jak to niektórzy mówią, po prostu się szprycował, dopingował. No, zmierzam do tego, że dzisiejszym odcinkiem zaczynamy opowieść o dopingu w sporcie, o historii dopingu w sporcie. Na wstępie warto wspomnieć, że do końca nie wiemy, skąd samo słówko doping się wzięło. Niektórzy wskazują, że ma ono swoje korzenie w słowie dop, które opisywało taniec odtańczany przez południowoafrykańskie plemiona w celach pobudzających, stymulujących jeszcze w XVIII wieku. Inni sugerują, że powinniśmy raczej rzucić swój wzrok na słówko holenderskie dop, które określało gęsty sos, a które weszło do slangu amerykańskiego na określenie mieszaniny substancji, którymi rabusie potrafili czasami odurzać swoje ofiary. Tak czy owak, już w 1889 roku bezsprzecznie słowo angielskie dope oznaczało podawanie określonych substancji chemicznych człowiekowi, czy raczej stworzeniu, bo paradoksalnie doping ma swoje korzenie pierwotnie w wspomaganiu koni wyścigowych, podawaniu tych substancji w celu wywołania konkretnego efektu. Według słownika języka polskiego doping to albo zachęcanie kogoś do walki przez okrzyki, śpiewy i tym podobne, albo zwiększanie swoich możliwości fizycznych przez stosowanie substancji nielegalnych lub dozwolonych, ale w zbyt dużej ilości, czy potocznie środek służący do takich celów. I w tym odcinku oczywiście będę mówił o tym drugim i ilekroć powiem doping, będę miał na myśli doping wydolnościowy, czyli sztuczne podnoszenie wydolności fizycznej i psychicznej zawodnika metodami wykraczającymi poza normalny, naturalny trening. Choć jak pokazuje historia, na przykład ta związana z lekiem Meldonium i rosyjskimi, głównie rosyjskimi sportowcami, czasami, a w zasadzie bardzo często, trudno jest stwierdzić, co tak naprawdę wykracza poza naturalny trening i które substancje są w stanie wymiernie zwiększyć szanse sportowców w zawodach sportowych, zwłaszcza jeżeli doliczymy do tego fakt, jak bardzo różnimy się pomiędzy sobą, tak człowiek do człowieka. Tak jak mówiłem, pod kątem sportowym historycznie pierwszy raz o dopingu mówiono w kontekście wyścigów konnych. W 1939 roku w publikacji zatytułowanej Doping można było przeczytać następujące sformułowanie. W sportach, w których biorą udział zwierzęta, używanie stymulantów było tak rozpowszechnione, że niektóre kraje zmuszone były do wprowadzenia ograniczeń prawnych zabraniających takich praktyk, uznając je za znęcanie się nad zwierzętami. Podobna uwaga powinna być poświęcona ludziom uczestniczącym w zawodach sportowych. Przynajmniej raz udało nam się najpierw pomyśleć o kimś innym niż my sami, co zdecydowanie trzeba zaliczyć na plus, ale rok 1939, kiedy pisano te słowa, był okresem, kiedy doping był już tak bardzo zaawansowany w zawodach, w których brali udział ludzie, że w niektórych dyscyplinach można było mówić nawet o dopingu narodowościowym, to znaczy Francuzi na przykład wspomagali się inaczej niż Brytyjczycy, co oczywiste, Brytyjczycy lubią robić rzeczy inaczej, ale na przykład jeszcze inaczej niż Belgowie. Zanim jednak o tym, to warto wspomnieć, że Igrzyska Olimpijskie nie są wynalazkiem współczesnym. Starożytni Grecy zaczęli kultywować taką ideę rywalizacji i już w 668 roku przed naszą erą można doszukiwać się pierwszych podań o tym, że przyjmowanie jakiejś substancji, że przyjmowanie jakiejś diety utożsamia się z wynikami sportowymi, kiedy to Spartanin, w zasadzie Spartiata Harmis, przypisywał zwycięstwo na dystansie stadionu, czyli 180-190 metrów, diecie złożonej z suszonych fig. Rzecz jasna, na gruncie współczesnej nauki nie ma nic specjalnego w suszonych figach, co mogłoby mu wymiernie pomóc wygrać ten wyścig, ale na przykład podania o spożywaniu alkoholu, który ma na przykład działanie przeciwbólowe przy dużym wysiłku albo przy zapasach, już jak najbardziej pod doping podpada. Zwłaszcza jeżeli uwzględnimy to, że bardzo często w takich podaniach mówi się o jakichś tajemniczych substancjach, które mają stymulować zawodnika. No i teraz niektórzy powiedzą, moment, ale alkohol osłabia mięśnie, alkohol osłabia koncentrację, osłabia czas reakcji. W jaki sposób można go uznać za doping? Albo w jakich dyscyplinach chociaż można go uznać za doping? Służę odpowiedzią, bo wbrew pozorom nie bezpodstawne jest przynajmniej wspomnienie o stosowaniu alkoholu etylowego w kontekście dopingu. Zresztą zgodnie z danymi Światowej Agencji Antydopingowej alkohol jest uznawany za doping w przypadku sportów samolotowych, samochodowych i wyścigów motorówek. To oczywiste, bo wydłuża on czas reakcji niezbędny do bezpiecznego ich uprawiania. Ale jest jeszcze czwarta dyscyplina, gdzie piwko przed zawodami jest nielegalne i może przyczynić się do dyskwalifikacji. I jest to nawet dyscyplina olimpijska. Chodzi o łucznictwo. Oczywiście między zawodami można pić dowoli. Ile się chce, kiedy się chce i co się chce. Ale zakaz dotyczy samego pojedynku celności. Okazuje się bowiem, że ze względu na depresyjne działanie alkoholu na ośrodkowy układ nerwowy, a poprzez depresyjne mam na myśli w pewnym uproszczeniu zmniejszające intensywność, z jaką funkcjonuje, niewielkie stężenia alkoholu potrafią ograniczyć drżenie rąk, na przykład potrafią uspokoić umysł, a przez to pozytywnie wpływać na wyniki osiągane przez łuczników. Przez niewielkie ilości mam na myśli powiedzmy do 0,2, góra 0,5 promila. Jeżeli łucznik ma więcej alkoholu we krwi, to pogarsza się koordynacja ręka-oko i dramatycznie spadają osiągane przez niego wyniki. Istnieją publikacje naukowe, które pokazują, że stężenie alkoholu we krwi, nawet stosunkowo duże, nie wpływa na wyniki osiągane przez sprinterów, natomiast znacząco pogarsza czasy średnio- i długodystansowców, czyli tych, którzy biegają 800 metrów i dłuższe dystanse, według innych badaczy już 400 metrów i dłuższe dystanse. Chodzi o to, że alkohol etylowy rozszerza naczynia krwionośne, sprzyja rozszerzaniu naczyń krwionośnych, a to nie tylko sprzyja rumienieniu się, ale także poceniu. Dodatkowo mobilizuje organizm do produkcji hormonu diuretowego, który to z kolei informuje nerki, że należy pozbywać się wody z organizmu i to ze względu na takie działanie alkoholu po kilku głębszych nasza częstotliwość odwiedzania toalety szybuje do niebotycznych wartości. Tak czy owak, alkohol prowadzi do odwodnienia. Jest czynnikiem odwadniającym, a w przypadku długich i wymagających biegów odwodnienie to chyba najgorszy wróg sportowca. Tym dziwniejsze, że pierwszy większy zgrzyt z podtekstem dopingowym dotyczył właśnie alkoholu i o dziwo u maratończyka. Działo się to w 1904 roku w St. Louis na Igrzyskach Olimpijskich, a bohaterem historii był niejaki Thomas Hicks, który zdobył złoty medal, choć na metę wpadł drugi. Ale po kolei. Pierwszy metę przekroczył Fred Lords. Okazało się jednak, że dał się on podwieźć swoim trenerom na skromnym dystansie 17,5 km z 40 km, które wówczas pokonywano, i przytomnie go zdyskwalifikowano, choć jak sam twierdzi, i tak przyznałby się do tego, co zrobił, bo to był taki żart. Czy jakbyśmy dzisiaj powiedzieli beka, znaczy miało być śmiesznie. Tak czy owak, wracając do Hicksa, kiedy jego trener na trasie, Charles Lewis, zauważył, że jego podopieczny słabnie, zaaplikował mu dużą szklankę brandy. Po co? No prawdopodobnie po to, aby złagodzić odczuwany przez zawodnika ból, który bardzo często towarzyszy również i współczesnym biegaczom. Jeżeli ktoś ma doświadczenia maratońskie, to pewnie wie, o czym mówię teraz. Tak czy owak, jednak samo podanie alkoholu człowiekowi, który jest wyczerpany, mogło mieć więcej negatywnych skutków niż pozytywnych, bo z jednej strony rzeczywiście może on uśmierzyć ból, z drugiej jednak wyczerpany człowiek ma stosunkowo słabe mięśnie, a jeżeli podamy takiemu komuś alkohol, to dodatkowo możemy je rozluźnić, a w zasadzie możemy uniemożliwić mu dalszy wysiłek fizyczny. I tu na scenę wchodzi drugi składnik bomby energetycznej, bomby stymulującej Hicksa. Strychnina. Składnik, który omal nie wysłał go na tamten świat. Składnik, który wcześniej był przetestowany na koniach wyścigowych, co już zresztą wspominałem. Substancja, której śmiertelna dawka wynosi około 5 mg przy podaniu dożylnym, a tak właśnie zaaplikowano siarczan strychniny Hicksowi. Trucizna dopingiem, zapytacie zdziwieni? Tak, odpowiem zdecydowanie. I to nie chodzi tylko o to, co już wielokrotnie mówiłem, że wszystko jest trucizną i wszystko jest lekiem, a o tym, jakie jest działanie, decyduje dawka. Powołuje się przy tym oczywiście zwykle na wodę, której dawka śmiertelna to około 7 litrów i to nie w oparciu o przewidywania, a udokumentowane przypadki zgonów po przedawkowaniu wody. Wspomnieć warto od razu, że paradoksalnie nadmierne picie po intensywnym wysiłku wcale nie jest korzystne, bo to również może doprowadzić do zatrucia wodą. Wróćmy jednak do strychniny, która pomimo, że jest stosowana, a w zasadzie była stosowana jako składnik aktywny leków, również produkowanych w Polsce, takich jak chociażby kardiamid kafin, to zasługuje ona na określenie trucizną zdecydowanie bardziej niż woda. Jest to alkaloid, czyli w dużym uproszczeniu związek występujący w naturze, zawierający atom azotu w cząsteczce, otrzymywany z wiecznie zielonej rośliny kulczyba wronie oko, która rośnie na południu Azji. Działanie strychniny polega na blokowaniu neuronów hamujących dedykowanych glicynie. Już tłumaczę, o co chodzi. Jeżeli na powierzchni neurona znajduje się jakiś receptor i jest on właśnie dedykowany glicynie, to w momencie, kiedy połączy się z nim glicyna, komórka nerwowa dostaje coś na zasadzie sygnału uspokajającego. Dostaje informację, słuchaj, jeżeli coś się będzie teraz działo, jeżeli dostaniesz jakiś impuls elektryczny, to zareaguj na niego spokojnie, tylko nie przesadź. Takim impulsem elektrycznym, a w zasadzie chemicznym, który wyzwala impuls elektryczny, może być na przykład neuroprzekaźnik acetylocholina, która wyzwala choćby skurcze mięśni. Natomiast jeżeli w takim receptorze znajdzie się strychnina, to nie jest on po pierwsze dostępny dla glicyny, czyli mamy niejako zniesienie tego efektu hamującego, a po drugie receptor nie jest aktywowany, czyli coś tam sobie siedzi, ale komórka tak jakby tego nie zauważa i w efekcie wszelkie impulsy, jakie dostaje, wszelkie sygnały, czy to chemiczne, czy elektryczne, przekazuje z, można powiedzieć, bardzo dużą intensywnością, żeby nie powiedzieć z maksymalną intensywnością, a to prowadzi do tego, że jeżeli przenosi się choćby informacja o skurczu mięśni, możemy mieć do czynienia z konwulsjami i silnymi skurczami mięśni całego ciała, w tym również mięśniami oddechowymi. Śmierć następuje na skutek uduszenia. Upiorności dodaje temu fakt, że podatne na takie skurcze są również mięśnie twarzy, przez co osoby umierające na skutek zatrucia strychniną umierają w konwulsjach, w strasznym skurczu, często w nienaturalnej pozycji, ale z uśmiechem na ustach. Wracając jednak do tego maratonu olimpijskiego z 1904 roku. Okazuje się, i wiadomo to było m.in. dzięki temu, że eksperymentowano wcześniej na koniach, że w mniejszych niż śmiertelne dawkach strychnina bardzo często ma działanie pobudzające, stymulujące, zwłaszcza jeżeli zmiesza się ją z naturalnymi odtrutkami na zatrucie strychniną, taką jak barbiturany, i tak podawano strychninę między innymi koniom wyścigowym, czy w przypadku Hicksa właśnie rozluźniający mięśnie alkohol. W czasie biegu przyjął on 2 zastrzyki siarczanu strychniny. Każdy z nich zawierał od 1 do 1,5 mg substancji, co oznacza, że ewentualny 3 zastrzyk mógł go już wysłać na tamten świat. W momencie, kiedy przekroczył linię mety, stracił przytomność, którą odzyskał dopiero po kilku, a być może nawet kilkunastu godzinach. I to był pierwszy przypadek, kiedy o dopingu w sporcie, kiedy o farmakologicznym wspomaganiu sportowców szeroko rozpisywały się gazety. Gazety, które rozpływały się wręcz nad tym, jak dużo z człowieka może wycisnąć doping farmakologiczny, jak wielkie pokłady leżą w zasadzie nieużywane, a mogą być wyzwolone jakąś substancją chemiczną. Uważano, że wspomaganie farmakologiczne jest przyszłością sportu. To ograniczenie się głównie do dopingu stymulującego we wczesnej historii dopingu w ogóle wynikało głównie z faktu, że ogromną popularność w Europie tamtego czasu miały ekstremalne formy wyścigów. Takich jak chociażby długodystansowe marsze na ponad 900 km. Takie wyścigi potrafiły trwać ponad tydzień i generalnie można się było tam poruszać w dowolny sposób, czyli można było maszerować, truchtać, biec, nie można było korzystać z pomocy żadnych zwierząt pociągowych i generalnie sprowadzało się to do tego, że kto spał mniej albo był w stanie spać mniej, ten miał większe szanse na zwycięstwo. I w takich warunkach i w tamtym okresie, to jest pod koniec XIX wieku, bardzo dużą popularność zaczęło zdobywać kolarstwo. Dyscyplina, której jestem osobiście bardzo dużym fanem, nie chcę przesadzić, że wielkim, i która niestety jest chyba obecnie najsilniej utożsamiana z niedozwolonym dopingiem, może obok podnoszenia ciężarów. To wchodzenie kolarstwa na ogólnoświatową scenę sportową było związane z takimi wyścigami jak sześciodniówki, czyli wyścig dwójek, wyścig par, który odbywał się na dystansie 144 godzin. Zawodnicy rywalizowali między sobą w dwuosobowych zespołach, zmieniając się na rowerze, i w tamtym okresie właśnie rozwinął się wspomniany wcześniej doping narodowościowy, coś co można w ten sposób nazwać, to znaczy każda nacja miała swój autorski, niepowtarzalny w pewnym sensie pomysł na zwiększenie szansy na zwycięstwo, oczywiście poprzez przyjmowanie substancji, których normalnie się nie przyjmuje, a przynajmniej nie przyjmuje się ich bardzo, bardzo dużo. Zawodnicy francuscy używali mieszaniny, której podstawą była kofeina. Belgowie najczęściej brali kostki cukru zmielone eterem, o Brytyjczykach mówiono, że wdychają czysty tlen oraz stosują strychninę. Większość zawodników podczas odpoczynku piła piwo lub inne słabo alkoholizowane napoje. Przed sprintem zażywano tabletki nitrogliceryny. Często sięgano też po tzw. speedball, czyli mieszaninę kokainy z heroiną. O tym, jak działa kofeina, opowiadałem w osobnym materiale, do którego odsyłam, bo akurat ten materiał to całkiem niezły materiał. W dużym uproszczeniu chodzi o to, że w naszym mózgu są receptory, które są przystosowane do łączenia się z adenozyną. Adenozyną, która jest produktem ubocznym uzyskiwania energii. Uzyskiwania energii również przez nasz mózg i te receptory właśnie w mózgu się znajdują i kiedy się one połączą z adenozyną, to mózg otrzymuje informację: słuchaj, bardzo dużo energii naprodukowałeś, w związku z tym wykonałeś bardzo dużo pracy i powinieneś się przespać albo przynajmniej odpocząć. Okazuje się, że kofeina geometrycznie pasuje do tych receptorów, ale ich nie aktywuje. Czyli kiedy się z nimi połączy, to nie mogą one odebrać informacji, o której świadczyłaby obecność adenozyny, przez co mózg jest w pewnym sensie odcięty od możliwości zorientowania się, jak bardzo jest w rzeczywistości zmęczony. Co się tyczy Brytyjczyków, to o strychninie już opowiadałem i paradoksalnie wdychanie czystego tlenu po wysiłku nie było najlepszym pomysłem, bo zapotrzebowanie na tlen jest największe w momencie, kiedy ten wysiłek miał miejsce, a wdychanie tlenu pod dużym ciśnieniem i w ogóle oddychanie powietrzem o dużej zawartości tlenu może być dla organizmu ludzkiego szkodliwe, toksyczne. Paradoksalnie zatrucia tlenem są bardzo, ale to bardzo nieprzyjemne i ich mechanizm opiera się o powstawanie reaktywnych form tlenu i azotu, które czasami niepoprawnie nazywa się wolnymi rodnikami, które nie tylko mogą niszczyć tkanki, ale także nawet w małych ilościach mogą upośledzać procesy regeneracyjne. Być może o zatruciach tlenem innym razem. Co się zaś tyczy eteru, to niestety nie jestem w stanie tutaj podać żadnego wyrafinowanego albo ciekawego mechanizmu, w jaki mógłby on poprawiać wyniki sportowców, bo zwyczajnie nie znalazłem żadnej publikacji, która mogłaby o tym mówić. Jeżeli miał jakiekolwiek działanie, to najprawdopodobniej w związku z tym, że na ludzki organizm może działać trochę tak jak alkohol etylowy, to znaczy może łagodzić ból albo rozluźniać zmęczone mięśnie, bo są badania naukowe, które pokazują, że niewielkie ilości alkoholu we krwi mogą przyspieszać regenerację powysiłkową, głównie na takiej zasadzie, że alkohol jest w stanie zmniejszać stan zapalny, który często powstaje po tym, jak mięśnie się, mówiąc kolokwialnie, napracują. Do końca nie wiadomo też, czy ta kostka cukru miała jakieś znaczenie, czy po prostu była medium, które umożliwiało wprowadzenie eteru do organizmu, eteru, który jako substancja bardzo lotna mógł być szybciej przekierowany do krwi, mógł być szybciej przekierowany do płynów ustrojowych, przez co mógł działać szybciej niż po prostu zwykłe wypite piwo w przerwie w czasie wyścigu. No i wreszcie warto też wspomnieć, że na terenie Polski mieliśmy do czynienia ze spożywaniem eteru w celach rekreacyjnych. Być może nawet dalej mamy, bo taka eteromania towarzyszyła kulturze łemkowskiej. To tak w ramach ciekawostki. Wracając jeszcze na chwilę do tego, co stosowali Belgowie, to jest prawdopodobne, a przynajmniej warto rozważyć to, że eter był podawany po to, aby rozpuszczać nitroglicerynę. Związek, który w pierwszej kolejności jest kojarzony z wybuchami, w drugiej być może przez część z Was jako lek nasercowy. W niewielkich dawkach prowadzi m.in. do zwiększenia średnicy żył, co ułatwia nieco pracę serca, często poprawiając również jego ukrwienie. Kończąc jednak o stymulantach, a korzystając jeszcze z okazji opowiadania o kolarzach, warto przedyskutować także pierwszy przypadek śmiertelny stosowania dopingu w sporcie nowożytnym. Ta niechlubna historia wydarzyła się w 1886 roku na trasie morderczego, przynajmniej jak na dzisiejsze standardy, wyścigu kolarskiego z Bordeaux do Paryża, na trasie około 540 km. Co ciekawe, był on oficjalnie rozgrywany właśnie na takim dystansie jeszcze do 1988 roku. Ale wracając do sedna, zmarłym był Arthur Linton, który stosował tajemniczą substancję o nazwie trimetyl. I tu pojawia się pewien problem, bo Arthur Linton wygrał ten wyścig w 1896 roku, czyli 10 lat po swojej rzekomej śmierci. I być może można to jeszcze tłumaczyć jakąś kronikarską pomyłką o dekadę, zwłaszcza, że historia opowiada, że na metę wjeżdżał naprawdę w tragicznym stanie, gdyby nie to, że prawda jest troszeczkę inna. Otóż na 90 km wyścigu miał defekt, który doprowadził do upadku, w którym rozbił głowę. Następnie musiał przez 10 km prowadzić swój rower, następnie pożyczył maszynę od kogoś, która była maszyną na niego za małą. Na takim za małym rowerze przejechał kilkadziesiąt kilometrów, aż w końcu w jednym z przydrożnych miasteczek zaopatrzył się w bicykl, który odpowiadał jego parametrom fizycznym i na tym sprzęcie dogonił liderów, wyprzedził ich i na wjeździe do Paryża zmylił drogę. Oczywiście nie była to jego wina, bo francuscy organizatorzy poinformowali tylko francuskich kolarzy o tym, że ze względu na remonty drogowe w Paryżu trasa wyścigu będzie przebiegała trochę inaczej. Linton, nie wiedząc o tym, zapuścił się do jakiejś ciasnej uliczki, w której to zderzył się z miejscowym kolarzem i w tej stłuczce rozbił drugi raz głowę, na dodatek bardzo mocno pokaleczył kolano. Niemniej trafił na welodrom, na którym zlokalizowany był finisz. W fatalnym stanie przejechał metę jako pierwszy, a następnie za zmylenie trasy go zdyskwalifikowano. Później cofnięto tę dyskwalifikację, przyznano zwycięstwo ex aequo z zawodnikiem, który przyjechał jako drugi. Być może nie zdziwi Was, że drugi był Francuz, może to się w jakiś sposób przyczyniło do tej decyzji. A 3 tygodnie później Linton już nie żył. Padł on jednak ofiarą epidemii duru brzusznego, którym najprawdopodobniej zaraził się na jednym z londyńskich wyścigów kolarskich, w którym wystartował po zwycięstwie we Francji. Jesteśmy więc niemal zupełnie pewni, że podanie mówiące o tym, że Linton był pierwszą ofiarą śmiertelną dopingu w sporcie, jest nieprawdziwe. Niestety prawdziwymi są już kolejne takie historie, o których jednak usłyszycie następnym razem, gdy zapuścimy się poza 1904 rok, do którego odważnie dobrnęliśmy dzisiaj i opowiemy o dopingu narkotykami, o dopingu ciążą, o dopingu słońcem i wieloma innymi. Jeżeli chcecie być na bieżąco z filmami Naukowego Bełkotu, to odsyłam Was do dwóch kanałów YouTube Naukowego Bełkotu. Jeżeli chcecie być na bieżąco ze wszystkim, co się dzieje wokół tej inicjatywy, to odsyłam Was do Facebooka. Jeżeli chcecie zadawać pytania, to do grupy na Facebooku, a jeżeli chcecie wesprzeć kanał, to w opisie filmu znajdziecie informacje, które możecie uznać za przydatne. Na dziś miałem dla Was tyle. Mam nadzieję, że nie zanudziłem. Dziękuję, że wytrwaliście ze mną w tej takiej sportowej pogadance, troszeczkę przedolimpijskiej. I do zobaczenia, do usłyszenia.